Nigdy nie grałem na gitarze, no bo grą na pewno nie można nazwać, ja wiem, pierwszych czterech taktów Nothing Else Matters Metallica. Nauczył mnie tego krótkiego wstępu kuzyn, pamiętam. Grałem 2 tygodnie w kółko, tylko te parę dźwięków. No i byłem przekonany, że zostanę gitarzystą. Ja już widziałem siebie na scenach świata. Dopóki kolega nie pokazał mi bębnów. Zakochałem się po uszy. Rodzice nie byli zachwyceni za bardzo tą miłością, zwłaszcza na początku nauki. No niestety szybko musieliśmy się wynieść z ukochaną z domu, ale znaleźliśmy sobie przytulne gniazdko w przystosowanej do tego salce. Bębnimy do dziś w piwnicy. Miłość trwa. Ale zacząłem mówić o gitarze. Wy, gitarzyści, jeśli mnie słuchacie, no po prostu macie lepiej, no. Jakoś tak lepiej. Bo fajnie, że gracie, to zawsze można w święta zagrać, nie wiem, rodzicom kolędę. Cała rodzina się cieszy. Można na ognisku dziewczynę poderwać z gitarą. I w ogóle jakoś ta gitara kojarzy się z rock'n'rollem. Na pewno łatwiej ją przetransportować na koncert. No bo w pakiecie do perkusji warto mieć samochód kombi. Coś o tym wiem. A czemu robię takie podchody do tej gitary w tym odcinku? No bo będzie o gitarzyście wszechczasów. Według mnie i chyba według większości statystyk na świecie, plebiscytów, zestawień, magazynów branżowych i tak dalej, no bo umówmy się, jeśli ktoś gra takie cuda na gitarze, no to musi być na szczycie. Wracamy do klubu 27. Kto już wie, o kim dziś będzie w podcaście?
Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy.
Jimi Hendrix. Mistrz? Mało powiedziane. Mam wrażenie, że nikt już w świecie gitary więcej niczego po nim nie odkrył. On pokazał światu, jak się gra na wiośle. Proste. Czytając jakiekolwiek artykuły czy notki o tym muzyku, spotykamy się z podobnymi stwierdzeniami. Rozszerzył zakres słownictwo związane z gitarą elektryczną na obszary, w których żaden muzyk nigdy wcześniej się nie odważył znaleźć. Jego niekończące się wręcz umiejętności techniczne, kreatywne, zastosowanie efektów takich jak wah-wah, distortion, no na zawsze odmieniło brzmienie rock'n'rolla i tak dalej, to właśnie wam przeczytałem, co piszą o tym panu w internecie. Co ciekawe, ja trafiłem na Jimiego Hendrixa trochę przypadkiem. No przypadkiem to może złe słowo, bo no nie chcę się kompromitować, ale trafiłem na niego słuchając dużo Red Hot Chili Peppers i solówek Johna Frusciante. Później, jak już odkryłem płyty Hendrixa, absolutna magia. Ja byłem gdzie indziej. Magia, która towarzyszy mi do dziś i cały czas się zastanawiam, jeśli temu człowiekowi dane by było żyć jeszcze kilkadziesiąt lat, co jeszcze pokazałby światu? Tymczasem jesteśmy w roku 1970. Tydzień przed śmiercią Hendrix miał do czynienia z dwoma toczącymi się sprawami sądowymi, w tym jedną o ojcostwo. Zmartwiony chęcią odejścia od swojego menadżera Michaela Jeffrey'ego, Hendrix był zmęczony, cierpiał z powodu złego stanu zdrowia. Częściowo z powodu silnego wyczerpania spowodowanego przepracowaniem, chronicznym brakiem snu i uporczywą chorobą związaną z niedoleczoną grypą. Brak zaufania do osobistych relacji, niepewność do przyszłości, rozczarowanie branżą muzyczną, no to wszystko przyczyniło się do jego ogromnych frustracji w tym czasie. We wrześniu, jak sam zresztą przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, był zasmucony odejściem swojego basisty Billego Coxa z zespołu Jimi Hendrix Experience. 13 września mieli zagrać w Rotterdamie, ale ten i trzy inne koncerty musieli niestety odwołać z powodu właśnie odejścia Coxa. Dzień później spotkał się z producentem muzycznym Alanem Douglasem, żeby omówić plany zawodowe, chociaż już wtedy dało się odczuć, że Jimmy miał problemy z koncentracją. Nie mógł się skupić nad muzyką, czuł się nieswojo. W rozmowie ze swoją przyjaciółką podobno wyznał, że nie czuje się najlepiej, nie może spać, nie jest w stanie napisać żadnej piosenki. To jest nie do wyobrażenia. Jimi Hendrix, który rzucał piosenkami jak z rękawa. 15 września po południu w Londynie zjawiła się jego dziewczyna, Monika Daneman. Bardzo mocna postać w tej historii. Następnie pojechali z Hendrixem do swojego mieszkania w hotelu Summerkent w Notting Hill. Tego samego popołudnia zadzwonił do niego przyjaciel, Eric Burdon, dawny członek grupy Animals, z pytaniem, czy chciałby wziąć udział w jam session w nowym klubie jazzowym razem z muzykami formującej się dopiero kapeli. To miała być taka, no, szansa dla Jimiego, żeby trochę się odnowił, trochę się odświeżył w tym świecie muzycznym. Hendrix się zgodził, ale kiedy przybył do klubu tego wieczoru, nie pozwolono mu zagrać. Jak wspomina ten wieczór jego kumpel, Hendrix za bardzo chwiał się na nogach, był pod wpływem narkotyków. Odesłano go wtedy z kwitkiem. Wrócił następnej nocy, podobno już w lepszej formie. I nadchodzi 17 września 1970 roku, dzień przed śmiercią Jimiego Hendrixa. W artykułach i w sieci ostatnie godziny życia gwiazdora nie są sprecyzowane. Pojawia się wiele niejasności co do szczegółów tych godzin. Na pewno większą część tego dnia spędził razem ze swoją dziewczyną, Moniką Daneman. Obudził się w hotelu Summer Camp w Notting Hill, tym samym, w którym już którąś noc przebywali razem. Około 14 postanowili posiedzieć razem w hotelowym ogrodzie, popijając herbatę. Monice udało się zrobić Jimiemu serię zdjęć. Możecie je znaleźć w sieci. Mnie osobiście bardzo się podobają. Hendrix siedzi przy stoliku z herbatą, trzymając w rękach swój atrybut, ulubioną gitarę, Fendera, Stratocastera. Nazywał ją czarną pięknością. Zdaniem niektórych, Jimmy nie wyglądał szczególnie zdrowo na tych zdjęciach. Jego twarz wydawała się opuchnięta i tylko na kilku fotkach próbował się uśmiechnąć. Z relacji Moniki o 15 opuścili mieszkanie, udali się do banku, następnie na Kensington Market, gdzie Hendrix podpisał podobno autograf młodemu chłopcu, kupił skórzaną kurtkę i zamówił buty. Potem razem poszli na targ antyków w Chelsea. Dokupił sobie tam kolejne ubrania. Nabył też papier do pisania, którego używał do komponowania swoich ostatnich tekstów. I to też nadzieja na robienie nowej muzyki, pisanie nowych tekstów. Następnie wspólnie pojechali do hotelu. Gdzieś czytałem, że w drodze do tego hotelu spotkali byłą dziewczynę Jimiego, Devon Wilson. Oczywiście Monika, patrząc jak rozmawiali, była bardzo zazdrosna. W hotelu Hendrix wykonał kilka telefonów. Daneman relacjonowała, że zadzwonił do swojego prawnika, Henry'ego Steingartena, prosząc o poradę, jak zerwać kontrakt z menadżerem Mike'em Jeffrey'm i producentem Eddie'm Kramerem. Później jeszcze podobno Hendrix zdążył zadzwonić do perkusisty Mitcha Mitchella, albo ten do Hendrixa, tego nie wiem dokładnie, i wspólnie omawiali wieczorne jam session, na którym mieli razem zagrać. Około 1:45, w piątkową noc, 18 września, Daneman zawiozła Hendrixa na przyjęcie, na które Wilson zaprosiła go wcześniej tego dnia, a którego gospodarzem był znajomy współpracownik Hendrixa, Pete Cameron. Na tym przyjęciu Hendrix podobno trochę wylał żale Cameronowi na kłopoty biznesowe i wziął co najmniej jedną tabletkę amfetaminy. Pół godziny później zjawiła się Monika, dzwoniąc do domofonu, prosząc Jimiego. Niestety nikt nie chciał go zawołać, nie wiadomo dlaczego. Ten też na początku nie chciał z nią rozmawiać, ale kiedy wróciła po kilkunastu minutach, chyba kwadransie, razem opuścili imprezę około 3 nad ranem. To są wszystko relacje jedynego świadka ostatnich godzin życia Hendrixa, właśnie Moniki Daneman. Wrócili razem do apartamentu, zjedli kanapki z tuńczykiem. Hendrix był już wtedy po kilku tabletkach amfetaminy. Nie mógł zasnąć. Poprosił Monikę o środki nasenne. Ta jednak nie chciała mu ich dać, z racji oczywiście zdrowia. Chciała, żeby zasnął bez tabletek. Około 6 nad ranem sama zasnęła i obudziła się po 10. A Jimmy spał pięknie w łóżku obok niej. Postanowiła wyjść do sklepu po papierosy. Kiedy wróciła około 11, zastała nieprzytomnego Hendrixa leżącego na łóżku. Oddychał, ale nie reagował. Od razu wezwała karetkę. Ta przyjechała dokładnie o 11:27. Kiedy załoga karetki, Rick Jones i John Sawa, przybyli do hotelu, drzwi do mieszkania były szeroko otwarte, palił się gaz, zasłony w oknach były zaciągnięte, a mieszkanie było całkowicie ciemne. Weszli do mieszkania i zastali Hendrixa samego w łóżku. Nigdzie nie było wtedy Moniki. Musieli zatem wezwać policję. Ich relacja jest absolutnie przerażająca. Hendrix leżał we własnych wymiocinach, jego drogi oddechowe były całkowicie zablokowane, tak że ledwo oddychał, a jego puls ledwo wyczuwalny. Zabrali go do szpitala najszybciej jak się dało. Opuścili hotel około godziny 11:35, pędzili do szpitala St. Mary Abbott i dojechali do niego o 11:45. Jak wspomina jeden z lekarzy oddziału ratunkowego, reanimacja nie miała sensu. Zapis EKG był absolutnie płaski. Próbowali ratować muzyka, ale przez zaledwie kilka minut. Chirurg John Bannister skomentował akcję ratunkową słowami: był zimny i niebieski, miał wszystkie parametry kogoś, kto nie żył od jakiegoś czasu. Próbowaliśmy przez około pół godziny bez żadnej odpowiedzi. Bannister ogłosił zgon Hendrixa o 12:45 w piątek, 18 września 1970 roku. Jimmy miał wtedy 27 lat. Wkrótce po tym, jak Bannister ogłosił zgon Hendrixa, rzecznik szpitala powiedział prasie: nie wiemy gdzie, nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego zmarł, ale zmarł z przedawkowania. Wcześniej do prasy przedostało się fałszywe oświadczenie o samobójstwie, ponieważ jeszcze przed karetką kumpel Hendrixa przybył do tego mieszkania, chcąc zatuszować ślady po narkotykach, bał się, że policja je znajdzie i znalazł w mieszkaniu wiersz The Story of My Life, który Jimmy napisał kilka godzin wcześniej. Wziął ten wiersz za list pożegnalny, a tak przecież nie było. To był wiersz dla Moniki, opowiadający o ich wspólnym, pięknym życiu. Sekcja zwłok Jimmy'ego Hendrixa wykazała alkohol w jego krwi oraz oczywiście narkotyki. Przyczyna śmierci? Zadławienie wymiotami z powodu zatrucia lekami nasennymi. Ale wciąż nie było dowodów na rzekome samobójstwo. Dunneman stwierdziła później, że Hendrix miał zażyć 9 tabletek nasennych, przeznaczonych do przyjmowania w dawkach zaledwie pół tabletki jednorazowo. To tak jakby jednocześnie przyjął 18 dawek silnego leku. Jimi Hendrix został pochowany w dniu 1 października na cmentarzu Greenwood w Renton w stanie Waszyngton. Tam do dziś spoczywa najwybitniejszy gitarzysta wszechczasów. Mateusz Opyrchał. Dzięki i do usłyszenia.